This meeting is being recorded.
Oh my gosh. Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku wideobloga Skórą. To jest znowu nasza śliczna kurka afroamerykańska. A ja dzisiaj chciałabym Wam przedstawić szanownego gościa, Artura Sosnę, z którym będę rozmawiać online. Jak widzicie, Artur jest w Luksemburgu, ja w Polsce i porozmawiamy o tym, jak Artur pokonał wszelkie granice mentalne, fizyczne i doszedł aż tam. Dziś Artur jest prezesem Luksembursko-Polskiej Izby Handlowej. Jest też obieży światem, podróżnikiem, ekspatem, tatą dwójki ślicznych dzieci. Cześć, Artur.
Cześć.
Artur, twoja historia, jak ty ruszyłeś w świat z Polski, to był chyba po trzeciej klasie liceum, jeśli dobrze pamiętam, jak tylko chyba skończyłeś 18 lat. Nie pamiętam, który to był rok, ale jak zechcesz, to powiesz zaraz. To jest dla mnie najbardziej niesamowita historia przekraczania granic, jaką znam. Mógłbyś opowiedzieć, jak się twoja droga w świat zaczęła?
Całkiem właściwie proste, bo 25 marca 1992 roku skończyłem 18 lat, czyli mam teraz niedługo 48 lat. I byłem wtedy w trzeciej klasie liceum w Opolu. I jako, że jestem z niemieckiej mniejszości, a więc miałam możliwość wyjechania do Niemiec. Moja siostra wyjechała 2 lata wcześniej. I oczywiście jeździłem już do siostry, pracowałem w McDonaldzie, najpierw w kuchni, później nawet miałem awans do kasy, bo się trochę nauczyłem niemieckiego. I zawsze byłem ciekawy świata. Świat mnie zawsze fascynował, czy to były Niemcy, czy cokolwiek, jakikolwiek kraj. Zawsze przywoziłem pełno katalogów z Niemiec, jeszcze jako będąc małym chłopcem, bo mieliśmy też możliwość wyjeżdżania, czy to z tatą, czy z mamą, do zachodnich Niemiec w latach 80. I przede wszystkim jedyną właściwie rzeczą, którą przywoziłem, to były katalogi z biura podróży, gdzie były Malediwy, Hiszpania, Ameryka Południowa i tak dalej. Tymi katalogami się fascynowałem, oglądałem od A do Z. I byłem zafascynowany światem zewnętrznym. I mając właśnie 18 lat, stwierdziłem, no to już jestem dorosły, no bo na papierze byłem dorosły i mogę wyjechać. A w tamtych czasach, w 90-tych latach, polska matura nie była uznawana w Niemczech, a więc stwierdziłem, że nie będę robił dwa razy maturę i dlatego wyjechałem przed maturą polską, chcąc ją zrobić po prostu w Niemczech. I tak też się stało, czyli 18 lat spakowałem sobie torbę, 1 lipca 1992 roku znalazłem się w Niemczech. Oczywiście moi rodzice nie byli zadowoleni, bo już drugie dziecko im zniknęło, a więcej ich nie mieli. A więc wybudowali no oczywiście ładny, piękny dom w Opolu i nagle siedzieli dwójkę na 140 metrach kwadratowych i stwierdzili, że bez sensu. Po to wszystko, jak obydwoje dzieci już nie ma. No ale obydwoje, moja siostra też nie chciała mieszkać w Polsce, w sensie będąc pielęgniarką, w tamtych czasach zarabiało się może $50, w Niemczech się zarabiało troszeczkę więcej, a ja byłem po prostu ciekawy świata. I tak się znalazłem właśnie w zachodnich, czy już wtedy oczywiście w Zjednoczonych Niemczech i zacząłem od nauki języka niemieckiego, bo był to bardzo jasny plan rządu niemieckiego, który przyjmował przesiedleńców pochodzenia niemieckiego z różnych krajów, czyli nie tylko z Polski, też z Rumunii, z Kazachstanu, z Ukrainy i tak dalej, bo dużo ludzi miało taką możliwość właśnie wyjazdu na pochodzenie. A więc nauczyłem się najpierw niemieckiego, przez 8 miesięcy chodziłem na kurs, później zrobiłem kurs maturalny i w końcu w wieku 21 lat, nie z powodu braku inteligencji, tylko z powodu przeniesienia się do Polski, do Niemiec, zdałem maturę i to była niemiecka matura. Dzięki temu mogłem pójść na uniwersytet, wybrać sobie jakikolwiek uniwersytet i znalazłem się na uniwersytecie w Passavi, gdzie zacząłem studiować, czyli Passau po niemiecku, w Bawarii, zacząłem studiować gospodarkę. I jak zacząłem tam studiować, to zauważyłem, nie wiedziałem o tym, był inny jeszcze kierunek studiów, który był mieszanką gospodarki połączonym z danym regionem kulturalnym świata. Czyli ten region kulturalny można było sobie wybrać i tam uczyliśmy się na temat literatury, muzyki, sztuki, geografii, historii i tak dalej. Czyli dalej była gospodarka, a druga część studiów to właśnie ten region kulturalny. I ja byłem zafascynowany Ameryką Południową, gdzie wcześniej już byłem, mieszkając właśnie, odkąd zacząłem mieszkać w Niemczech. I od razu się na to zgłosiłem, czyli zmieniłem kierunek studiów i te studia właśnie skończyłem, czyli hiszpańskojęzyczny obszar kulturowy, Ameryka Południowa z Hiszpanią. Tak się mini przygoda zaczęła w Niemczech.
Arturo, czyli tak, wyjechałeś mając 18 lat, niemieckiego nie znałeś, jak rozumiem, tak?
Mało, bo się uczyłem w pierwszej, drugiej, do trzeciej klasy liceum w Polsce, ale nie był za wysoki poziom, oczywiście nie.
Okej. Bez rodziców, rodzice zostali, siostra była w Niemczech, ale gdzieś tam pewnie troszeczkę w innym miejscu.
Aha.
Tak zupełnie na własną rękę. Co było twoją główną motywacją, żeby to zrobić? Bo to po prostu mega odważna decyzja.
Ciekawość świata, tylko i to wyłącznie. Ja zawsze chciałem świat zobaczyć. Ja wiedziałem, że poprzez przeniesienie się do Niemiec będzie mi to o wiele łatwiej w tamtych czasach. Nie? Oczywiście w Polsce było w miarę bieda, w 90-tych latach, cała zmiana z komunizmu na kapitalizm. Brak wiz, brak możliwości wyjazdów, to komplikowało totalnie życie. Wiedziałem, że się przyniosę do Niemiec, od razu dostałem paszport niemiecki, faktycznie po drugim tygodniu miałem niemiecki paszport, czy mi to otwarło cały świat w ciągu 2 tygodni. Teraz trzeba było mieć tylko jeszcze pieniądze, które oczywiście zarabiałem jeszcze dodatkowo w McDonaldzie i tak dalej. I dzięki dodatkowej pracy zacząłem jeździć po świecie.
Czyli praca w McDonaldzie w tamtych czasach już dawała ci tak na tyle duży zarobek, że ty byłeś w stanie gdzieś tam sobie zacząć jeździć, tak?
Znaczy, ja miałem też stypendium niemieckiego rządu faktycznie, bo dla właśnie przesiedleńców każdy dostawał jakąś niedużą, ale kwotę na utrzymanie. To wystarczało, żeby zapłacić mieszkanie i wyżywić się i tam sobie umieszkać, spodnie kupić, czy kurtkę, cokolwiek. A wszystko inne po prostu zaoszczędzałem pracą w McDonaldzie. Takie proste. I z tych pieniędzy jeździłem po świecie, czy to do Indii, czy do Ameryki Południowej, czy do Izraela, czy gdziekolwiek.
Artur, a no dobra, jak wyjechałeś już z tym plecakiem, to co było dla ciebie, co okazało się dla ciebie takim największym wyzwaniem, kiedy zacząłeś budować zupełnie, można powiedzieć, nowe życie gdzieś poza granicami Polski?
Mi się wydaje, że czym człowiek młodszy, tym mniej się zastanawia, bo po prostu pojechałem. Nie mówię, że dzisiaj to było jakieś straszne wyzwanie, ale dzisiaj już mamy więcej rzeczy, na które musimy zwracać uwagę, bo na przykład teraz, jak sam mówiłeś, mam dwójkę dzieci, to nie jest tak po prostu, że dzisiaj sobie powiem, ach, jadę teraz mieszkać w Japonii, albo jadę mieszkać w Argentynie, no super, fajnie, no ale a co ja zrobię z dziećmi? To nie jest tak po prostu, wyjeżdżam sobie. A mając 18 lat, ja nie miałem nic ani do strażenia, ani do...
Do stracenia.
Wyjechałem już i to wszystko. I ja się nie bałem, bo sobie myślę, zawsze miałam faktycznie możliwość wrócenia, bo granice były otwarte już wtedy, w 92 roku, a więc to nie było tak, że musiałam zostać na stałe teraz w Niemczech. Ja miałam faktycznie to, znaczy miałam to w głowie w tym sensie, że wiedziałam, jak mi się coś nie uda albo coś, cokolwiek mi się stanie, to ja po prostu pakuję torbę i wracam do Polski, to wszystko. I będę mieszkał znowu z rodzicami na 140 metrach kwadratowych i będzie świetne życie. To faktycznie mogło też ułatwić tę decyzję, fakt, bo ja bym, nie wiem, w latach 80, 70 czy jakkolwiek, gdzie były, nagle się zamykały granice, nie można było wrócić. Aha. Może to było bardziej frustrujące, tudzież to była jakaś psychiczna bariera. Ja takiej bariery nie miałem. Może to ułatwiło moją decyzję, nie wiem, właściwie się nie zastanawiałem na to, ale faktycznie jak zaczynam o tym mówić, to faktycznie mogło to ułatwić. Powiedziałam, jak coś nie wyjdzie, wrócę. I nikt mnie za to nie skarży, nikt się nie będzie do mnie krzywo patrzył, ani nic się po prostu nie stanie, po prostu wrócę.
To ja się z tobą całkowicie zgadzam, że tutaj wiek i w ogóle etap życia, kiedy ty jesteś, jakby odpowiadasz tylko za siebie, to jest taki najlepszy czas w ogóle, żeby podejmować takie odważne próbę i w ogóle w moim odczuciu studia, czy chociaż stypendium za granicą, to jest świetne doświadczenie, chociaż, nie wiem, pół roku pracy, że to zawsze warto zrobić i ten czas właśnie, te wczesne lata 20, po liceum po prostu, to jest pierwszy czas w moment życiu, żeby spróbować, a no, wrócić można zawsze finalnie, to fakt. Chciałam cię zapytać, no dobra, zostałeś w Niemczech, kiedy ty się poczułeś tak, że jesteś tam już w jakiś sposób osadzony, że to jest już jakby twoje miejsce, że w jakiś sposób się zaadaptowałeś, że to już nie jest wyzwanie, że ty jeszcze nie znasz świetnie języka albo że jesteś traktowany jako, nie wiem, obcokrajowiec, prawda, z wszystkimi tego przywarami.
Wiesz co, jak co zauważyłem, jak pojechałem do Indii w którymś momencie, chyba w 98 roku, byłem w Bombaju na przykład, w wielu innych też miejscach, ale akurat przykład w Bombaju, Mumbai teraz się to nazywa, i chciałem, miałem przebyć do toalety. No i okej, no mam potrzebę, jestem gdzieś tam na chodniku, no i wiadomo jakie w tamtych czasach, już może teraz jest trochę ładniej w Indiach, ale tam brudno było, nie? I idąc gdziekolwiek, no to po prostu był sorry, syf. Aha. I sobie myślę, no gdzie pójdę do toalety? I wymyśliłem sobie pięciogwiazdkowy hotel. I piękny hotel, super, położony nad samym morzem. I wchodząc do tego hotelu, nikt mnie nie sprawdzał, każdy się mi kłaniał i yes sir, you can go in, you can, no problem, yeah, of course, nie. I sobie tak myślę, dlaczego mnie tak właściwie wpuszczają? Ja właściwie ten hotel ja w życiu nie mógłbym zapłacić. W tamtych czasach byłem studentem, miałem tam parę dolarów w kieszeni. A taki hotel oczywiście, nie wiem, może 200 dolarów na noc, to bzdura, to bym w życiu tam nie mieszkał. Ale dlaczego tam mogłem wejść? Bo byłem biały. Mm-hmm. Się nikt nie pytał, nikt nie stawiał mi nogi, albo zatrzymywał mnie, albo coś. Wręcz przeciwnie, oczywiście, proszę bardzo. I sobie poszedłem do ładnej, miłej toalety. I to jest ta odpowiedź między innymi na twoje pytanie. Przyjeżdżając ze Niemiec, będę blondynem i mieć niemieckie oczy, niebieskie oczy, to ułatwia życie. Mm-hmm. Niestety rasizm panuje na świecie i jestem jak bardziej przeciwnikiem tego, ale to ułatwiło mi zaadaptowanie się w Niemczech, bo nikt się na mnie krzywo nie patrzył. Mm-hmm. Nawet jak byłem łamany niemieckim na początku, miałem blond włosy i niebieskie oczy. Mm-hmm. I jak głupio to brzmi, i tak właśnie to porównuję z tymi Indiami, mi się drzwi wszystkie otwierały. Mm-hmm. Bo każdy mówi, to jest taki fajny człowiek, no bo przecież on wygląda tak jak my. Tudzież nawet nie wygląda, może, bo Bawarczycy są bardziej włoskiego pochodzenia, poprzez Rzymian, którzy tam byli 2000 lat temu, byli nawet bardziej blondynem niż połowa Bawarii. A więc dla mnie, ja nie odczułem rasizmu, nie odczułem jakiegoś takiego wytykania palcem, że ty jesteś z Polski, bardzo rzadko, bo wygląda jak wyglądałem. Jak głupio to brzmi. Przy okazji oczywiście byłem sympatyczny, nie robiłem problemu, wiadomo, nie kłamałem, nie kradłem, nie piłem, nie wiem, czyle nie widzę, a więc oczywiście też zbudzę sympatię, nie, no bo nie jestem, nie żyję na socjalu.
Jesteś człowiek.
Gotowy, zapomogi państwa, a więc no to też oczywiście ludzi przyciąga, nie, bo widzę, że ten ktoś coś robi. Ale jak ktoś mnie nie znał, to nie od razu mnie zaszufladkował i powiedział, a to jest ten, który przyszedł tutaj, bo on chce, nie wiem, nasze pieniądze, bo on.
Aha. No tak, kolor skóry w Europie dobrze jest mieć taki, jak u lokalnej widności, to jest chyba w ogóle dobre, chociaż my jadąc właśnie do tych krajów, gdzie ludzie są ciemniejszego, że tak powiem, koloru skóry, często mamy właśnie ten taki atut kolonialny, prawda, że od razu nasz kolor skóry jest kojarzony z pieniędzmi i z jakimś takim statusem generalnie. Także tak. No to ma znaczenie.
Jest to bez sensu, przykre, ale tak jest.
Artur, no właśnie i tak płynnie dotarliśmy do różnic kulturowych, które mimo, że jesteśmy sąsiadującymi krajami, istnieją. Tak z perspektywy, jakie ty widzisz największe różnice, nie wiem, czy w pracy, czy w życiu, no w takim postrzeganiu świata, w byciu między Polakami a Niemcami?
Ja poprzez to, że mieszkałem na Śląsku, że moi rodzice urodzili się jeszcze w Niemczech, moi dziadkowie, babcie, wszyscy się urodzili w Niemczech. Myśmy byli wychowywani w innym duchu. Myśmy na przykład, prosty przykład, jechaliśmy samochodem z miejsca A do miejsca B, mieszkając w Polsce, lata 70., 80., mój tata kupował, czy też dostawał, kupował jakkolwiek kasety z muzyką niemiecką, bo moi rodzice już w 70. latach wyjeżdżali do Niemiec czy do Austrii i potem mieliśmy rodziny i dostawał, nie wiem, może w prezencie jakkolwiek i miał te kasety po prostu i wrzucał cały czas muzykę niemiecką w samochodzie. I to jest jeden taki bzdurny przykład, ale właśnie cały czas byłem w tym duchu wychowywany. Myśmy byli wychowywani w duchu ora et labora, nie? Czyli pracować, chodzi do kościoła, bardzo katolickie, takim zawsze mówili mi, czy mówili, to nie było jakieś złe mówienie, ale że my jesteśmy inni niż ci, niż Polacy, tak po prostu.
Okay.
Ja już zawsze byłem pomiędzy kulturami. Ja nie wiedziałam, na przykład będąc małym, nie wiedziałam, moi rodzice mi mówili, że oczywiście mój dziadek w Armii Polskiej walczył tam za tą niepodległość, bo się bali, że będę szykanowany w szkole. Jak tylko dorosłem, powiedzieli mi rodzice, że on nie był w polskiej armii, był w niemieckiej armii. A ja bo po prostu nie chcieli, żebym się wygadał, mając, nie wiem, 8 lat w szkole, że mój dziadek był w niemieckiej armii, bo byłbym po prostu napiętnowany, szykanowany i tak dalej przez dzieci są jakie są durne po części w zachowaniu i potem wytykają palcem i obrażają i tak dalej. A więc widzisz, jadąc do Niemiec, ja bym rozumiałem mentalność tych ludzi, co do końca nie było aż dokładnie moją mentalnością, ale już wiedziałem, w którym to kierunku idzie. Także ja nie miałem jakichś strasznych, nie otwierało mi się nagle oczy strasznie, tylko ja już wiedziałem, o co chodzi. Wcześniej wyjeżdżałem właśnie czy to do babci, która w Berlinie ze zachodniej zresztą mieszkała, w odwiedziny, czy do zachodnich Niemiec, także też już znałem ten kraj. Wiadomo, to były krótkie wakacje, tydzień, dwa, jakkolwiek, ale wyjeżdżając zostałem. To nie było, że wyjechałem do Japonii i już nic nie rozumiałem, tylko wyjechałem właśnie do kraju, który mi był znajomy z opowiadań, z zachowań, z kultury. Nie do końca, ale on był.
Okej. Przepraszam. Czy istnieje coś takiego według ciebie jak no właśnie niemiecka kultura pracy? Wiesz, niemiecka marka w ogóle w Polsce ma taką duży szacunek, żywimy do niemieckich marek, do niemieckiej jakości, która za tym stoi. I w ogóle na świecie tak jest. To jest dla mnie oczywisty efekt niemieckiej kultury pracy właśnie. Czy ty spostrzegasz takie zjawisko? Jacy są Niemcy w pracy? Czy oni czymś się różnią od Polaków na przykład?
Wiesz co, poprzez to, że ja zacząłem, że byłem w tych dwóch kulturach, to mi to dużo pomogło, bo Niemiec ma tendencję do nie patrzenia się w prawo, w lewo, tylko do patrzenia się do przodu. Czyli,
a to znaczy?
Jaki jest rozkaz, tak robisz, nie? Że jak 2 plus 2 jest 4. Ja natomiast mam jedną i drugą tendencję. Ja wiem, że 2 plus 2 jest 4 i bardzo to doceniam, ale wiem, że też to może być 4,1, nie? Tak. Umiem zauważyć i to pomogło mi w biznesie, na przykład jak zacząłem po studiach, w ogóle jak już skończyłem studia, przypadkowo, totalnie przypadkowo dostałem się do pracy w Berlicu, to są szkoły językowe, to jest wielka firma na całym świecie, najstarsza
w ogóle. W Polsce też.
W Polsce znana i ponad 140 lat tradycji, amerykańska firma zresztą. I w Niemczech to była bardzo znana firma, bo mają już ponad 50 szkół językowych w Niemczech. I też bardzo tradycyjna, też już ponad 100 lat w Niemczech. No i przez przypadek, wyczytałem w gazecie, jakieś było, szukali do pracy dyrektorów i pomyślałem, o to fajnie po studiach być dyrektorem, to całkiem miłe. A więc zgłosiłem się na to, znowu naiwnie, w sensie
z radością w sercu. Dlaczego nie spróbować?
To trudno, nie? Tak jest. No i faktycznie przyjęto mnie do tej pracy jako dyrektora jednej z szkół językowych i przeniosłem się z samego południa Niemiec na samą północ Niemiec, na Morze Bałtyckie, ale w zachodniej części Niemiec, czyli w Szlezwiku-Holsztynie, w Kilonii, po niemiecku Kiel, czyli niedaleko z granicą z Danią. Mieszkałem wcześniej na granicy z Austrią, teraz zacząłem nagle prawie, że w Danii mieszkać. I tam właśnie zacząłem prowadzić tą szkołę językową i zauważyłem właśnie, że oni, tak im powiedziałem, to robili. Ja mówię, kurczę, ale troszkę inaczej robić, nie? Właśnie ta słowiańska mentalność. I to faktycznie mi pomogło w biznesie, bo zacząłem przenosić biznes. I oni byli tak, ale jak ty to robisz? No, bo ja sobie mam, bo ja widzę właśnie rzeczy może, które wy nie widzicie, nie? Że tam jest jeszcze, tu jest jakiś potem, tu, nie? Tu trzeba coś, nie jest, że zakombinować, to nie chodzi o kombinowanie, tylko o takie właśnie, poprzez to, że się w Polsce kombinowało, to ja wiedziałem, gdzie można coś poszukać, bo...
Więcej możliwości widziałeś, nie tylko prosto, prawo, lewo, wykorzystałeś taką jakby zwinność kulturową okazałeś. Tak. Wykorzystałeś to, że nauczyłeś się różnego rodzaju patrzenia na możliwości.
Patrzenia, ale też w Polsce na przykład w latach 80. wiadomo, nie było chleba, nie było papierosów, nie było tego i tamtego i była gospodarka wymienna, czyli jak ty masz papierosy, ja ci dam chleba, ty nie masz chleba, to ja ci dam benzynę i tak dalej, a więc już to kombinowanie właśnie, nie? Tak więc tylko w zachodnich Niemczech nie było, bo tam było wszystko, nie? A więc oni nie musieli myśleć, oni po prostu dostali pracę, ją robili, tak jak powiedziano, tak zrobili i koniec. A ja właśnie ten umysł kombinatorski w pozytywnym słowa tego znaczeniu, miałem i oni tak na początku nie rozumieli, jak ja to kurczę wymyślam, nie? Mi się podobało, że właśnie to połączenie tych kultur, tej właśnie takiej bardzo 2 plus 2 jest 4, plus 2 plus tej drugiej kultury, gdzie 2 plus 2 może być 4 przynajmniej 1, mi dużo pomogło. Słowiańska i germańska kultura, ta bardzo ciekawa właśnie, jak się umie w tych dwóch kulturach poruszać, to może to dużo dać.
Tak, moje też takie doświadczenia są, no bo wiesz, te 5 lat w Niemczech spędziłam i też widziałam właśnie, że jest tylko ta droga i nikt nawet nie podejrzewał, że Polak, sprytny Polak zrobi w lewo kroczek, w prawo i finalnie dotrze tam, gdzie chce.
Dokładnie, dokładnie.
Za niemiecką mentalnością próbować coś jakby dodatkowo kombinować, gdzieś na granicy tego, co można i tego, co nie można na przykład.
Tak, 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 tak. Ale myślę, że no, system tworzy, bo na przykład Niemcy wschodni też się nauczyli kombinować, bo oni też musieli kombinować za komunizmu, z tego co przynajmniej zauważyłem, że oni też musieli tu się kryć przed Stasi, tu musieli też sobie gdzieś załatwić lepszego trabanta, to trzeba było to, to tamto. Czyli też taki system kombinowania się wytworzył, gdzie zachodni Niemcy było dobrze, wszystko jest, fajnie jest, nie? To może powstać też w Polsce, że czym bogatsza Polska, tym mniej będzie kombinowania i mniej ludzie zaczną być, jak się po angielsku ładnie mówi, flexible. Mm-hmm. Też być, może, nie wiem, czy to, ale może coś tak się wytworzyć, bo już jakby nie będzie potrzeby tego, w cudzysłowie, kombinowania. Czy tak będzie w przyszłości, nie wiem, ale mogą się domyślać, że to może wpłynąć na mentalność też polską.
Artur, a teraz zresztą od 15 lat, a nie teraz, od 15 lat ty już jesteś w Luksemburgu, tak?
Tak, tak, dokładnie.
Powiedz, czy kim ty się czujesz dzisiaj? Czy ty czy czujesz się, nie wiem, masz jakąś narodowość gdzieś tam w sercu, czy kim się czujesz?
Europejczykiem.
Europejczykiem. Ja
tak, mam 3 paszporty, polski, niemiecki, luksemburski. Za każdym razem je zawsze odnawiam bardzo ambitnie. Znowu ta niemiecka kultura, kładę sobie nie, gdzieś do jakiegoś arkuszu, dana data i idę grzecznie na ambasady polskie, na ambasady niemiecki, do urzędu luksemburskiego i odnawiam paszporty, bo jestem bardzo dumny właśnie tych 3 narodowości. Nie mogę, nie potrzebuję ich w ogóle ich nie potrzebuję, na cholerę mi 3 paszporty, powiedzmy sobie prawdę. Nic mi to nie daje, ale to jest, bo tak samo z luksemburskim, jak i niemieckim, jak i polskim mogę po całym świecie podróżować. Praktycznie mają tyle samo otwartych krajów, może jeden ma 2 więcej, drugi 2 mniej, ale to są takie bzdurne rzeczy. Czyli już jest totalnie niepotrzebne, ale ja jestem tak dumny z tego i pamiętam, jak parę lat temu pojechałem do Waszyngtonu, jeszcze za dobrych czasów przed Trumpem, czyli za czasów jeszcze mamy. I na lotnisku w Waszyngtonie położyłem po prostu 3 paszporty na celnikowi i on się tak patrzy na to. I oczywiście pytanie, what is that? Co to jest? Ja mówię, no jak, co to jest? No przy paszportu, nie widzi pan mnie. No nie byłem oczywiście tak bezczelny, nie? Bo wiedziałem, że może zaraz wyrzucić z tej Ameryki i wrócę do Europy, ale powiedziałem mu, no przy paszportu, nie? No a jak to jest możliwe, nie? Ja mówię, no jest możliwe, bo jestem, I am true European, jestem prawdziwym Europejczykiem, nie? Dlatego ja już nie bardzo w jego głowie tam zatrybiło, a więc zaczął sprawdzać wszystkie 3 paszporty oczywiście, czy nie jestem jakimś terrorystą luksemburskim, polskim, niemieckim, nie? Bo cholera wie skąd. To sprawdził, no jest stwierdził, ok, no jakiś nie jest chyba bardzo podejrzany typ, trochę stuknięty, bo mi pokazuje 3 paszporty, ale przynajmniej nie jest terrorystą. I na końcu się spytał, gdzie ma wbić pieczątkę. No ja powiedziałam, wbić gdzie chcesz, ale może do luksemburskiego wbić. No ok, ok, wbił i powiedział, dobra, i sobie na tym. Ale poprzez to chcę powiedzieć, że właśnie byłem tak dumny z tych 3 paszportów, że po prostu głupota może była moja, bo faktycznie mógł mnie odesłać z powrotem do Europy, bo oni mają taką władzę, dziedzicy, oni są panami losu. I mógłbym powiedzieć, że są myślę, masz 3 paszporty, jakieś głupoty mi gadasz, wsiadł samolot i wyjazd do Europy, nie? Ale ja byłem znowu naiwno bezczelny, a co? Jestem dumny z bycia Europejczykiem i tak jest. I już, tak. Nie? I dlatego właśnie odpowiedź jest, jestem Europejczykiem.
A to jest już koniec jakby twojej podróży, myślisz, czy jesteś otwarty na to, żeby gdzieś tam dalej jechać i może zdobyć jeszcze 1 paszport, bo 1, 2, 3.
Wiesz, ja już tyle razy zmieniałem miejsce zamieszkania, czy to były różne miasta, czy różne apartamenty i tak dalej, ja już chyba przeniosłem z 15 razy, nie? Czy może nawet więcej, ja już przestałem w którymś momencie liczyć. A więc przyjeżdżając z Luksemburga sobie powiedziałem, okej, to już może tak troszkę na razie wystarczy tego przenoszenia, nie? Bo za każdym razem coraz więcej tych kilogramów nosić z sobą, nie? Bo mam też jak ty bardzo dużo książek na przykład i coraz więcej jest książek i potem już nie jeden karton, tylko od razu się 15 robi i tak dalej, a więc i w którymś momencie byłem niezmęczony, ale chciałem też mieć takich naprawdę jakichś znajomych, przyjaciół, a ciągle to było tu 2 lata, tam 3 lata, tam 5, tu znowu rok i to tak... To ma swoje zalety, ale też i też ujemny stan, bo masz wszędzie przyjaciół albo znajomych, ale tak właściwie to nie masz właśnie dokładnie przyjaciół. I powiedziałem sobie, kurczę, już na razie sobie osiądę w tym Luksemburgu, poszukam sobie naprawdę fajnych przyjaciół, fajnych najpierw znajomych oczywiście, a później, którzy może staną się przyjaciółmi. I czy bym chciał się przenieść? Na pewno. To jest zawsze super przygoda, tylko tak jak mówiłem, to nie jest teraz takie proste. Mam jeszcze dzieci w szkole, w lokalnej szkole luksemburskiej, które mają 10-12 lat. I tak wyrwać je teraz z tego środowiska, nie wiem, czy to było najmądrzejsze, może też jest jakaś możliwość, ale nie odczuwam w tym momencie takiej strasznej potrzeby, powiedzmy w ten sposób. I mi się bardzo fajnie tutaj żyje, mieszkam w bardzo międzynarodowym kraju, praktycznie Luksemburg to jest pigułka Europy, tudzież świata w jednym, na 2500 km², czyli gdziekolwiek się obrócę, mam wszystkie narody świata wokół mnie. A więc tak jakbym właśnie nie musiał wyjeżdżać, bo i tak mam ich wszystkich tutaj. I przy okazji codziennie mówię w co najmniej 3-4 językach do 6, które znam codziennie. Czyli ciągle zmieniam języki. I to jest tak, jakbym cały czas był w podróży, nie ruszając się.
Tak, to prawda.
Za bardzo, ja bym teraz mieszkał w Niemczech, prawdopodobnie miałbym to, bo w Niemczech wiadomo tylko po niemiecku, ja bym mieszkał w Anglii, to tylko po angielsku. Francji, bo francuski i tak dalej, ale tutaj cały czas poruszę się w różnych językach, w różnych kulturach. A więc głupio powiedzieć, po cholerę ja mam wyjeżdżać, jak i tak to cały czas mam, na co dzień.
A jak ty się czujesz w ogóle z twoją decyzją z przeszłości, swoją historią? Czy warto było wziąć ten plecak i wyjechać w wieku 18 lat gdzieś w świat?
Dla mnie Polska była za bardzo Polska. On się tylko mówi po polsku, tam jest polska kultura, tam są pierogi, makaron, bigos i tak dalej. I to jest wszystko fajne, ale to jest nudne. Dla mnie to było za nudne. Ja chciałem zobaczyć świat, poznać świat i nie tęsknię za Polską.
I udało ci się też zrealizować to marzenie, można powiedzieć, tak?
Dokładnie. I dokładnie mieszkam w kraju, gdzie właśnie zawsze chciałbym mieszkać, nie wiedząc o tym kraju, w ogóle nie miałem pojęcia o tym. Ale dokładnie znalazłem takie miejsce na świecie, gdzie dokładnie to, co szukałam, jest.
No przepraszam, chyba ci przerwałam.
To właśnie za ściankowość, to jest bardzo też typowe dla dużych krajów, to nie ma z Polską nic wspólnego, bo w środku Francji, jak się mieszka, jest dokładnie to samo, tam się też tylko po francusku mówi, tam się też tylko francuskie wina pije, francuski ser i francuskie, od 8 rano do 24 po wieczorem, a się nie mówi, a więc jest strasznie francuskie. I tak samo jest w Hiszpanii, może nie w Madrycie, ale w jakiejś mniejszej miejscowości jest też wszystko hiszpańskie. To jest dla mnie na dłuższą metę nudne. Ludzie, którzy to lubią i super, są bardzo szczęśliwi i bardzo im gratuluję. To nie jest, że teraz mówię, że świetnie, bo jakbyśmy się wszyscy zaczęli ciągle przenosić w prawo lewo, to byśmy też do niczego nie doszli. Ale dobrze, że są ludzie, którzy osiadają i którzy lubią swoje miejsca, ale są też ludzie, którzy potrzebują właśnie tej wielokulturowości i wielojęzykowości. I to jestem ja.
No właśnie, Artur, bo tak chciałam cię zapytać, no też w mojej pracy jako coachki Kariery Bez Granic, ja spotykam sporo osób, które mają marzenia, wiedzą, czego chcą, ale coś je powstrzymuje. Nie wiem, czy strach, czy wiesz, czy po prostu ta obawa przed nieznanym. Co ty byś mógł doradzić takim osobom, które gdzieś je ciągnie w świat, ale one jeszcze po prostu przewraża je trochę ta nieznajoma, niewiadoma, przepraszam, która gdzieś tam się kryje za tymi granicami.
Ja mam takie 2 albo 3 motta w życiu. Jedno z nich to jest just do it. Nie wiem, to Nike chyba wymyśli. Po prostu just do it, nie? Zrób to, już. Bo to można długo filozofować, zastanawiać. Drugie motto, to już nawet pierwsze moje motto, które dostałem zresztą będąc u Mormonów w stanie Utah w Ameryce na praktyce, to było też już 20 lat temu, i którzy próbowali zresztą mnie przekonać do tego, żebym też został mormonem. Nie udało im się niestety, bo do dziś uważam wino za bardzo dobry trunek, a tam niestety nie można ani kropla alkoholu wypić, ani nie można się kawy napić, to też uważam, za bardzo ciekawy trunek, a więc jakoś nie umieli mnie przekonać do tego, żebym został mormonem, ale dostałem, wyjeżdżając stamtąd z praktyki, do nich taki właśnie taki mały, nie wiem, na papierze czy jakkolwiek, slogan: don't pray for an easy life, pray to be a strong person. Czyli to nie chodzi o to, żebyśmy teraz ciągle było życie łatwe, no bo fajnie, że jest łatwe, ale tak właśnie to nie o to chodzi, tylko żeby być strong, czyli mocno osobą, i dlatego just do it, be strong, do it, po prostu. I tak samo jeszcze jedno porównanie, jak moja była żona była w ciąży z pierwszym dzieckiem, to ja zacząłem też być w ciąży, w sensie, że zacząłem dużo jeść. No nie wiem dlaczego, to jest podobno jakiś taki efekt, że jak kobiety są w ciąży, to faceci zaczynają jeść. U niektórych to się tak zdarza. I zaczął mi brzuch rosnąć i stwierdziłem, mając wtedy 35 lat, o kurczę, ja pierniczę, no, przecież ja nie jestem w ciąży, nie? I zabrałem się za bieganiem. W życiu właśnie nigdy nie biegałem, myślę, bieganie jest trochę głupowate, nie wiem, biegasz dookoła i nie wiesz, co z sobą zrobić. No ale sobie myślę, dobra, to jest jeden sport, który jest w miarę prosty, po prostu wyjść, biegnąć i to wszystko. I oczywiście przebiegłem pierwsze 2 kilometry i prawie, że umierałem na czworaka, dochodziłem do domu i to takie typowe początki. No i biegałem, od razu poszedłem na takiego klubu też zresztą, gdzie ja miałem 35, a na starsi mieli po 72 3 lata i oni mnie wyprzedzali, byli o wiele szybsi ode mnie. Ja pierdzielę, to są praktycznie, teoretycznie nawet mój dziadek, no może, no ale przynajmniej już mój ojciec mógł to być, i ten ktoś mnie totalnie wyprzedza, to jest niemożliwe, nie? Jaki wariat, kurczę, i zacząłem się za to zabierać, tak troszeczkę sobie myślałem, no przynajmniej, no, ale już bez jaj, nie? I no i jak pierwsze 10 km przebiegłem, to oczywiście czułem jak bohater, jakbym wygrał Nobla. No i jak już przebiegłem 10, to stwierdziłem, no dobra, to może i 12, 13, aż w którym momencie przebiegłem półmaraton i stwierdziłem, wow, to już w ogóle, nie? Trzeba być w ogóle jakieś nakręcone na maksa, co wcześniej myślałem, że trzeba być jakimś wariatem, żeby pół maratonu biegać, bo 21 km przecież nie jest normalne, już nie mówiąc o maratonie. A na końcu przebiegłem już 6 maratonów, czyli 42 km i ponad 200 półmaratonów. Nie? Czyli właśnie wracając do twojego pytania, to just do it. Po prostu wybiegnij, zrób to, zacznij biegać. To jest proces, to nie jest tak, że... Bo to się nagle pojawia i biegniesz na maraton. Nie. I tak samo nie wyjeżdżasz za granicę i wow, jest wszystko super. Zresztą też, na pewno też wiesz o tym, typowa taka, jak się wyjeżdża za granicę do kraju XY, na początku jest euforia, czyli super, nie? Później jest takie, taki okres takiego już przyzwyczajenia, szoku, gdzie zaczynasz ok. A później zaczynasz szok kulturowy, bo potem zaczyna ci brakować twojego kraju i opadasz. Tak samo jest bieganie. Na początku wow, bo pierwszy kilometr, drugi, trzeci, czwarty, potem się przyzwyczajasz, potem się znowu kondycja spada, potem się bez sensu. I potem nagle musisz się wybić z tego, nie? I żeby znowu wrócić do jawy i znowu mieć tę motywację. I tak samo jest właśnie z wyjazdami. I nie ma idealnych wyjazdów, nie ma jakichś super, Londyn jest wspaniały, i Sztokholm, a pewnie, że wspaniały, na pierwsze dni jest super, ale później ta codzienność wraca. A więc spełniając marzenia, po prostu just do it.
Nie, fajnie, że to powiedziałaś, wiesz, bo nie wiem, u nas w kulturze jest jakaś taka tendencja do widzenia ludzi, którzy jak, nie wiem, podejmiesz decyzję o założeniu firmy czy o wyjeździe, że wszyscy zaczynają ci gratulować w momencie, kiedy ty zaczynasz to robić. Tymczasem, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym naprawdę chcesz być, to jest bardzo długi proces, z bardzo dużą ilością możliwości porażek, i to nie jest przypadek, że 80% zakładanych firm upada wszędzie na świecie, bo to jest ciężka robota, żeby gdzieś tam dalej dojść, ale tak jak wiem po wielu ludziach, bo tak jak słyszę od ciebie, tak jak wiem po sobie, to podjęcie tego wysiłku, wytrwałość, szukanie rozwiązań, pokonywanie swoich słabości, to jest niezwykle nagradzający proces, także finalnie gdzieś tam na końcu masz poczucie, że to życie jest po prostu jednak trochę bardzo mocno ulepione przez ciebie, z twojej woli, z twojej chęci, a nie jesteś tam, gdzie po prostu przywiął cię los. Ja zdecydowanie pierwszą wersję wolę i lubię i właśnie w tym pomagam innym. Ale wracając jeszcze do ciebie, Artur, jesteś już wiele lat za granicą, jesteś w Luksemburgu i No, związki twoje z Polską, można powiedzieć, całkowicie nie wygasły, wręcz przeciwnie. Jesteś prezesem Luksembursko-Polskiej Izby Handlowej, więc wszyscy, którzy oglądają ten wywiad, którzy myślą może o nawiązaniu jakichś relacji z partnerami w Luksemburgu, mogliby być zainteresowani. Gdybyś powiedział na ten temat kilka słów.
Izbę założyłem 10 lat temu, będziemy w tym roku 10 lat obchodzić. Mamy ponad 70 członków firmowych i około 40 prywatnych, ale przede wszystkim skupiamy się na firmach i na eventach biznesowych w Luksemburgu i w Polsce. A w Polsce odbywają się one w ambasadzie Luksemburga w Warszawie. Bardzo piękny dom, bardzo centralnie położony dom, rezydencja, jakkolwiek, gdzie mamy eventy, gdzie możemy nawet do 100 osób gościć. I oczywiście, jak mówię, eventy w Luksemburgu i tylko stricte biznesowe. Czyli nie mam żadnych kulturalnych, żadnych muzycznych, jakkolwiek, bardzo to fajne jest. I oczywiście uwielbiamy wszyscy Chopina i Skłodowską Curie, cuda nie widzę, ale to nie o to chodzi. My się skupiamy na biznesie. Dla nas jest tylko wyłącznie
To
biznes,
jaki
właśnie.
jest cel, że tak powiem, istnienia izby?
Jest cel biznesowy i łączenia dwóch krajów na płaszczyźnie biznesowej i na płaszczyźnie rządowej w sensie ministerstw. Na przykład mamy co roku organizujemy polsko, czyli luksembursko-polską konferencję biznesową. To jest nasz największy event. Co roku mamy inny temat. Raz na przykład był to temat FinTech RegTech, czyli Finance Technology and Regulation Technology, bo mamy wszystkie eventy w ogóle tylko i wyłącznie po angielsku. Ani po niemiecku, ani po francusku, ani po luksembursku, ani po polsku. Tylko po angielsku. Okay? Bo to jest jedyny język, nie wszyscy faktycznie go rozumieją, czy to w Luksemburgu, czy w Polsce. I w tym roku mieliśmy konferencję na temat logistyki. Czyli dając jakieś te dwa na przykład przykłady. I raz je mamy, tak jak mówiłem, w Luksemburgu, i wtedy minister polskiej gospodarki przyjeżdża do Luksemburga, gdzie luksemburski minister gospodarki też przychodzi, gdzie są dwie ambasady też w to wdrożone. I gdzie mamy oczywiście panelistów i uczestników. I tak samo jest, jak jeżeli to w Warszawie robimy, no to luksemburski minister gospodarki przyjeżdża do Warszawy i polski minister gospodarki przychodzi też i wtedy to się odbywa w ambasadzie Luksemburga w Warszawie. Czyli są to już takie na bardziej wyższym szczeblu, jeżeli można tak powiedzieć, konferencje.
Gdyby ktoś ciebie, a właściwie Izbę Luksembursko-Handlową, gdyby chciał ją znaleźć gdzieś w sieci, to gdzie może się udać, gdzie może was znaleźć w sieci?
Strona internetowa jest całkiem prosta, LPCC, czyli Luxembourg Poland Chamber of Commerce.lu, czyli Luksemburg. Lub też oczywiście wysłać maila na info@lpcc.lu.
No dobra. To wszystko już wiemy. A bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że ona będzie inspiracją dla osób, które jeszcze się zastanawiają, a są wolne, niezależne, ich życie zawodowe albo ma się całkowicie zmienić, albo chcą po prostu jako młodzi ludzie ruszyć gdzieś w
Ja
świat.
mam może jeszcze
Tak.
jedną taką uwagę, bo poprzez to, że właśnie tak jak mówiłem, w Luksemburgu przede wszystkim pracuje się z tyloma kulturami dziennie, cały czas, bo my mamy w Luksemburgu 450 tysięcy pracowników, mniej więcej statystycznie, z tego połowa przyjeżdża z zagranicy codziennie do Luksemburga, z Niemiec, z Belgii i z Francji. Jest to najwyższy poziom w ogóle w całej Europie. Nie ma coś takiego, nawet w Genewie nie ma i nigdzie. W Luksemburgu jest najwięcej przyjeżdżających z zagranicy i to od razu z trzech różnych krajów, czyli dwie różne kultury, bo to romańska kultura, belgijsko-francuska, jak i germańska, czyli niemiecka. I oprócz tego oczywiście mamy około 200 narodowości w samym Luksemburgu. I teraz pracując z tymi ludźmi, mamy w każdej firmie mamy tyle narodowości, na przykład. Biorąc przykład PricewaterhouseCoopers, czyli KPMG, to są duże firmy consultingowe, znane oczywiście w Polsce i na całym świecie. Na przykład sam PricewaterhouseCoopers zatrudnia około 3000 ludzi w Luksemburgu i około 80 narodowości. I to nie, że jeden człowiek z jednej narodowości, tylko tam jest od razu stu, czy tam iluś na narodowość. Czyli dla tych 3000 ludzi jest taka mieszanka, tak niesamowite. I się mówi cały czas w różnych językach i tak samo jest też w mojej pracy. I potem pytać się, jaka jest kultura pracy Francuza, Belga, Niemca, Hiszpana, Argentyńczyka, Japończyka. Są pewne tendencje, ale na końcu, co się nauczyłem, że Każdy jest jakimś indywidualnym człowiekiem. Nie można powiedzieć, ty jesteś Francuzem, ale pracujesz dokładnie tak. To jest jedna wielka bzdura. Ja przeżyłem już tylu Francuzów i tylu Belgów i Niemców i nie wiem kogo jeszcze. I myślałem, że jak ktoś jest Niemiec, to będzie bardzo dokładny. A on był dokładnie totalnie pomieszany. A miałem na to Francuza, który był super dokładny. Na przykład, to takie proste przykłady. I teraz mówić, że ta kultura jest taka, ja się nauczyłem w ogóle już nie, to nie zwracać uwagi.
Artur, jest dana... jeszcze jakby druga strona, wiesz, bo jedna rzecz to jest kultura, czyli jakaś taka globalna tendencja, cenienie jakiegoś typu na przykład podejścia do pracy i potem mamy pojedynczą osobę, która od tego wzorca będzie odbiegać. Niemniej w takim środowisku międzykulturowym musisz mieć pewne kompetencje, w szczególności według mnie komunikacyjne, żeby łatwo się w tym środowisku odnaleźć. Czy ty mógłbyś, nie wiem, powiedzieć, może myślałeś o tym, jakie to są te kluczowe takie umiejętności właśnie z swojego punktu widzenia, żeby w takim środowisku poczuć się szybko jak ryba w wodzie?
Fajnie oczywiście się danymi językami mówi, to ułatwia na pewno. Jak ja rozmawiam właśnie u nas z pracownikami z Francji, Belgii po francusku, oczywiście jest to ułatwiające. Czy z niemieckim po niemiecku i tak dalej, nie? Czyli dopasowuję się językowo do danych, to jest na pewno atut. Następnie słuchać. Zawsze się, jak zacząłem...
Dziękuję.
Teraz, bo ja zacząłem akurat tą nową pracę 3 miesiące temu, to pierwsze co zrobiłem, to sobie z każdym pojedynczo siadłem po prostu gdzieś w jakimś miejscu, gdzie nikt nas nie słuchał i powiedziałem, pierwsze pytanie, kto ty jesteś? Kim ty jesteś? Masz rodzinę? Nie wiem, masz hobby jakieś? Czy ty w ogóle tak robisz w życiu? Nie? Skąd się wziąłeś tutaj? Po prostu poznać danego człowieka, a później no oczywiście drugie pytanie, a co tutaj robisz w ogóle w tej pracy? Ale to nie było pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie było, kim ty jesteś? Co cię interesuje? Jak ja mam ciebie z sobą rozmawiać? Mam szybko mówić, wolno mówić? Spotykać się raz w tygodniu z tobą, codziennie, powiedz mi o tobie. I później właśnie, co ty konkretnie w danej pracy robisz. Ale słuchać cały czas, to jest męczące. Będąc właśnie dyrektorem, oczywiście, bo jak mam akurat 20 ludzi pod sobą i teraz sobie tak słuchać 20 ludzi, nie? Się zachowywać na śmierć, ale trzeba nie raz ucinać teraz, bo niektórzy mają tendencję do opowiadania bardzo długo. Ale więc...
Oczywiście.
Ja też muszę się kiedyś wyspać i też muszę kiedyś zjeść i skupić się na dzieciach, ale nie mogę tylko na słuchaniu się skupić, ale ogólnie ten, przede wszystkim, tak jak mówiłem, słuchać. Nie rzucać komentarzy, nie szufladkować od razu i powiedzieć, a on to Francuz, to na pewno on taki, to jest jedna wielka bzdura.
Artur, ale dlaczego to słuchanie jest takie ważne?
Bo ci ludzie bardzo chętnie dużo powiedzą. Ludzie lubią mówić. Tylko musisz im dać zaufanie, żeby ci się powiedzieli. Wszystkiego ci od razu nie powiedzą. Ja też nie chcę wiedzieć wszystkiego. Ja nie chcę wiedzieć, czy on pije 2 piwa wieczorem, czy 10. To jest jego prywatne życie, nie? Już bez przesady. Nie? Nie będę już dokładnie tak, czy jego mama go biła, czy nie biła. No, już nie będziemy wchodzić do
to za wcześnie na pierwszej rozmowie.
Może za wcześnie, ale na pewno nie zaczynamy, bo nieraz są już takie przesadne informacje, gdzie też można jakieś bez sensu wnioski wyciągnąć, które w ogóle nie mają sensu. Aha. Ja się nie chcę loga bawić, ale ogólnie, żeby zrozumieć danego człowieka, jak ja mam z nim komunikować. Nie, nie mówię, że jestem mistrzem w tym, w ogóle też mam swoje słabości, ale staram się naprawdę przede wszystkim słuchać.
No właśnie.
Nie komentować, nie nazywać.
To jest droga do budowania relacji potem, do zaufania. Jakiejś owocnej współpracy, bo jednak to zaufanie jest i komunikacja to jest baza tego wszystkiego. Taka dobra relacja.
Oczywiście było, jest i będzie, to się nigdy nie zmieni. To jest tak stary jak świat. No. Więc nic nowego.
Ale różnie się to zaufanie buduje. Także to jest też ważne, że właśnie, żeby posłuchać, żeby zobaczyć, co taki człowiek w roli pracownika jest gotowy powiedzieć, co chciałby o tobie wiedzieć też pewnie, prawda? Bo właśnie to jest ten obszar definiowany przez kulturę. Jak relacje budować, chociaż finalnie to nie jest tak ekstremalnie różne, prawda? No ale powiedzmy, że w Niemczech pracujesz i w tradycyjnych Niemczech najważniejsza jest jakość twojej pracy, że robisz ją porządnie, że jesteś słowny, że dowozisz, tak? A gdzieś tam w Meksyku najważniejsze będzie, że i chodzicie na mecz tej samej drużyny i to są różnice.
Też może być. To fakt, nie? Ja mówię cały czas o kulturę, znaczy bardziej europejską, koło bliskich. Nie? Nie wiem, czy bym w Japonii dał sobie radę z tym. Może jak ja mu zacznę ludzi wypytywać, to by stwierdził, że jestem wariat. Nie wiem, z pracy, nie mam pojęcia, nie? Ale mogłoby być, że tam jest może jest całkiem na się po prostu może nie pyta. Nie, nie wiem, no, ale.
Ale słuchaj, no, ale... pomaga, wiesz, bo Japonia to jest akurat ekstremalny przykład, ponieważ tam normy zachowań, tego, co tak. powiedzieć, a co nie, czy możesz się uśmiechnąć, czy nie, są bardzo rozbudowane, ale też tam finalnie chodzi o budowanie relacji, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. To jest cała sztuka.
Dokładnie. Także tam może bym na początku się pogubił w tym wszystkim, musiałbym po prostu zrozumieć. Co jest też ważne, że ja też ludziom mówię, jak ja z kolei, co lubię, co nie lubię, nie? Że lubię, że na przykład jak ustalamy datę, powiedzmy, bo faktycznie lubię, nie, 5 lutego, no to jest to 5 lutego, a nie 8. Tak ja funkcjonuję, żeby się też przekazać ludziom, żeby oni wiedzieli, na czym stoją i żeby być przede wszystkim też decyzyjny. Że jak podjąłem decyzję, to jest, a nie tak, a no dobra, no to może jednak zmienimy, bo to też ludzie się gubią w tym. Przynajmniej w pracy tak jest, nie? Ja tam, ale nawet i w życiu codziennie też tak samo z dziećmi, nie? Żeby powiedzieć, tak, i koniec, no bo tak jest. Już wytłumaczyć, ale tak jest.
Ale wtedy też stajesz się przewidywalny dla tej drugiej strony. A jak jesteś przewidywalny, to jesteś bezpieczny, to znaczy, że jesteś materiałem do budowy. Przepraszam za słowa materiał. Tak. Relacji z tobą. Także to jest bardzo istotna sprawa. No nic, Artur, to ja ci bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Trzymam kciuki za, że tak powiem, dalszy rozwój twoich planów wszelkiego typu. I mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Może porozmawiamy któregoś dnia o mormonach, bo właśnie mi przypomniałeś, że kiedyś jakiś fascynujący opowieść na ten temat dawno temu właśnie wpasał, gdzieś snułeś. Także wszystkiego dobrego. Ja też żegnam się z wami. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie wywiadu i do zobaczenia wkrótce w kolejnym wywiadzie Kariery bez granic i wideoblogu. Cześć. A jak się mówi cześć. Po luksembursku? Taka propos.
Edi. Aha. A moje dwa hobby główne to jest właśnie bieganie i luksembursko-polsko.